Podcast Radia Gdańsk. Głos pracownika.
Dzień dobry, witam Państwa, Beata Gwoździewicz, audycja Głos Pracownika, a w niej zmiany w prawie pracy, jakie przynosi rok 2022. Powiemy o zawodzie przyszłości, którym jest instalator systemów energetycznych i danych, a teraz o tym, jak zmienił się przez ostatnie 12 miesięcy rynek pracy, na co szczególnie zwrócili uwagę pracodawcy, a na co pracownicy. O dobrych trendach i trudnych wyzwaniach, które pojawiły się w mijającym roku na rynku pracy, opowie Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Zbliża się koniec roku, więc czas na takie podsumowania. Jak ten rok wyglądał na rynku pracy? Dużo się zmieniło?
No na pewno to jest tak, że przez wiele lat może się zmienić mało i nagle w rok czy dwa jest w stanie się zmienić na rynku więcej niż przez dekadę. Więc to na pewno ten rok 2021, tak jak i 2022, to jest taki rok bardzo dynamicznych zmian i te trendy, które wcześniej były zauważalne w zasadzie na rynku pracy, no to w tym momencie one się bardzo dynamicznie zaczynają albo bardzo w taki sposób wyrazisty zaczynają się przekształcać.
Największe zmiany, jakie się pojawiły, to...
Na pewno taka zmiana, którą pewnie wszyscy zauważyliśmy, to jest zmiana związana ze sposobem wykonywania pracy, czyli tym, że praca zdalna weszła bardzo mocno w wielu obszarach, w których wcześniej pracodawcy w ogóle nie byli na to otwarci, więc otwartość na pracę zdalną ze strony pracodawców to jest jedna, a z drugiej strony duże oczekiwania pracy zdalnej ze strony pracowników. I to jest druga kwestia. Nawet mimo tego, że tej pracy zdalnej w zasadzie widzimy ją w każdym obszarze, natomiast mimo tego i tak dzisiaj sprawdziłam w badaniach Antala, 88% specjalistów i menadżerów chce, żeby tej pracy zdalnej było jeszcze więcej. Jakby z ich perspektywy jeszcze za mało pracodawcy są na tą pracę zdalną otwarci. A oczywiście otwartość na pracę zdalną z naszej perspektywy bardzo często wiąże się z tą kwarantanną, która ciągle się w placówkach, czy to przedszkolnych, czy szkolnych pojawia. No i jest dużym problemem z tym, jak to pogodzić. I jak sobie zaczynamy mówić o pracy zdalnej, to taką kolejną częścią, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest to, że sytuacja matek na rynku pracy jest dużo gorsza niż była jeszcze przed pandemią.
Dlaczego?
No bo z reguły jest tak, że jak zamykają przedszkole czy szkołę, to z dzieckiem zostaje matka. I to jest problemem dla matki, ale też pracodawcy są tego świadomi, a ponieważ są świadomi tego, że jeżeli znowu będzie jakakolwiek sytuacja, to nawet nie musi być lockdown, wystarczy, że po prostu mamy w przedszkolu czy w szkole jeden przypadek COVID-a, to pracodawca wie o tym, że to matka prawdopodobnie pójdzie na zwolnienie z takim dzieckiem, więc jest mniej otwarty na to, żeby tą matkę znowu zatrudnić. I tu mamy takie błędne koło. Stąd mamy też dużo bardziej otworzyły się i rozglądają się nad pracami zdalnymi. Ja sama też widzę, że wiele mam, patrząc na to, jak wygląda praca ich w branży i wiedząc, że nie ma opcji, żeby to była praca zdalna, albo jest bardzo mała otwartość w branży na pracę zdalną dla pracowników, tak się przebranżawiają, żeby faktycznie mieć szansę na pracę zdalną, czyli coraz więcej kobiet idzie też w stronę na przykład zawodów związanych z IT. I to jest w zasadzie kolejny taki duży trend, czyli to, że ludzie są dużo bardziej otwarci i skłonni do przebranżawiania się, żeby w ogóle mieć szansę utrzymać się na rynku pracy.
Pojawiły się jakieś zagrożenia, jakieś minusy duże, które faktycznie mogą wpłynąć na pracę?
Na pewno dosyć dużym problemem jest to, że brakuje nam ludzi na rynku pracy i w zasadzie tak jak z jednej strony mamy część osób, które narzekają, że tej pracy nie są w stanie znaleźć, tak my z drugiej strony rozmawiając z pracodawcami, rekrutując widzimy, że dobrych pracowników do pracy jest znaleźć bardzo trudno, szczególnie jeżeli są to osoby techniczne i szczególnie jeżeli są to osoby pracujące fizycznie. I w zasadzie na ten moment brak tych pracowników fizycznych jest bardzo mocno przez pracodawców odczuwany. I tutaj nawet już zatrudnienia pracowników z zagranicy nie są w stanie tej dziury, szczególnie na przykład w budownictwie, wypełnić. To jest dosyć duże zagrożenie, a postępując dalej, jakby patrząc na to, co za tym zagrożeniem idzie, to właśnie to, że pracodawcy będą musieli radzić sobie w sposób, który omija pracownika, czyli omija pracę człowieka.
Czyli podsumowując, na sam koniec roku, ten rok był?
Myślę, że to wszystko zależy. Na pewno jest część osób, dla których był bardzo trudny, a szczególnie dla osób, które zostały zwolnione po wielu, wielu latach pracy w jednym sektorze, który nie ma odpowiedniego, już nie ma w nim odpowiedniego popytu na pracę. I w tych sytuacjach to na pewno był bardzo, bardzo trudny rok, szczególnie jeżeli ktoś po wielu latach pracy musi się przebranżowić, musi wejść w nową branżę, a zupełnie nie wie, jak to zrobić. Na pewno dla wielu osób był to rok, który mógł być inspirujący, ale myślę, że takim takim punktem, który pewnie w wielu domach się sprawdził, było to, że największym wyzwaniem było połączenie pracy zdalnej, pracy z dziećmi, pracy, która wkradła nam się do naszego życia prywatnego, do wieczorów, do nocy, do weekendów, czegoś, czego wcześniej nie było, brak umiejętności rozdzielenia tej pracy, finalnie dużo większego stresu, dużo większej frustracji i dużo częstszych problemów psychicznych też z tym związanych. I to jest bardzo widoczne.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Od początku nowego roku mikro i mali przedsiębiorcy poszkodowani wskutek pandemii COVID-19 będą mogli ubiegać się o wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Pomoc w wysokości 5000 zł będzie wypłacana wyłącznie tym firmom, które w sposób szczególny były narażone na straty związane z wprowadzonymi w grudniu obostrzeniami. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie o obowiązkowym szczepieniu przeciwko koronawirusowi niektórych grup zawodowych. Obowiązkowi podlegają osoby wykonujące zawód medyczny oraz pracownicy placówek medycznych, farmaceuci, a także pracownicy aptek, a także studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego. Osoby wymienione w rozporządzeniu powinny się zaszczepić przeciwko COVID-19 do 1 marca przyszłego roku. Tymczasem nauczyciele należą do najlepiej wyszczepionych grup zawodowych, ocenia resort edukacji i nauki. Szacuje się, że nie zaszczepiło się zaledwie 15% pracowników oświaty. Wiceminister Włodzimierz Bernacki podkreśla, że w tej chwili resort nie szykuje żadnych regulacji wprowadzających obowiązek szczepień dla nauczycieli i docenia świadomość pracowników oświaty.
Nauczyciele są ludźmi przekonanymi co do tego, że nie tylko mają przekazywać wiedzę, ale wychowywać i wreszcie po trzecie gwarantować bezpieczeństwo przede wszystkim swoim uczniom.
W Polsce szczepienia przeciwko COVID-19 rozpoczęły się rok temu. W pełni zaszczepionych jest niemal 21 milionów Polaków. Od 1 kwietnia przyszłego roku będzie można składać wnioski do ZUS o dofinansowanie do 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dofinansowanie ZUS przekaże bezpośrednio do placówki zajmującej się dzieckiem. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która przedłuża ważność polskiego bonu turystycznego. Bonem będzie można płacić do końca września przyszłego roku. Prezydent podpisał nowelizację 20 grudnia. Przed zmianą przepisów bon turystyczny można było wykorzystać do końca marca przyszłego roku. Teraz ten termin został wydłużony o pół roku. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne. Program ma wspierać branżę turystyczną w czasie kryzysu wywołanego pandemią. W jego ramach rodziny otrzymują 500 zł na każde dziecko, które mogą przeznaczyć na wypoczynek. Bon można zrealizować w prawie 30 tysiącach podmiotów, które przystąpiły do programu. Przyszły rok na rynku pracy upłynie pod znakiem pracy hybrydowej, deficytu pracowników i zdobywania nowych kompetencji, ocenił Krzysztof Inglot z Personel Service. Konsekwencje pandemii nadal będą wpływać na rzeczywistość polskiego rynku pracy, dodaje ekspert i zwraca uwagę, że chociaż praca zdalna dotyczy tylko części pracowników, to już na stałe wpisze się w obraz polskiego rynku pracy. Jak wynika z badania GAMFI, obecnie na pracę zdalną w wymiarze co najmniej jednego dnia w tygodniu ma przyzwolenie 23% pracowników.
Warto wiedzieć.
Nowy rok przynosi nowe zmiany w prawie pracy. W 2020 roku w życie wejdzie wiele nowych regulacji dotyczących zarówno pracodawców, jak i pracowników. O to, co między innymi się zmieni, Dominika Wrotek zapytała Agnieszkę Dobrodziej z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.
Które z przepisów budzą największe zainteresowanie Inspektoratu Pracy? Które przepisy będą wymagały od Państwa na pewno bardzo rzetelnego, bardzo dokładnego zapoznania się z nimi w tym nowym roku?
Na pewno tutaj myślę, że istotną zmianą będą wszelkie regulacje związane z Polskim Ładem i z przepisami głównie dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, podatków. Tutaj jak gdyby w tych kategoriach, na tych płaszczyznach mówimy, mają istotne znaczenie, ponieważ inaczej będą naliczone kwestie związane właśnie ze składkami, z podatkami, wejdą nowe regulacje, nowe progi podatkowe, nowe instytucje, które mają na celu jak gdyby ochronę osób najniżej uposażonych, którzy otrzymają najniższe wynagrodzenia, bo takie będzie przede wszystkim wsparcie państwa dla tych grup zawodowych, więc zupełnie inaczej będzie to liczone, jeśli chodzi o poziom tych kosztów i różnych składników wynagrodzenia, niż było do tej pory. Trudno jeszcze powiedzieć, w jakim kształcie to będzie, bo to są nowe przepisy, które dopiero wejdą, więc właściwie wszyscy z ciekawością, zainteresowaniem dopiero będziemy śledzić to, co wejdzie w życie od 1 stycznia. Więc na razie jak gdyby mówimy o tych pewnych prognozach, więc zobaczymy, jak to w praktyce. Na razie jesteśmy na etapie zapoznawania się z tymi przepisami, z projektami, ewentualnie celem wdrożenia ich później i weryfikacji.
Zawody przyszłości.
Instalator systemów energetycznych i danych. Celem pracy takiej osoby będzie integracja inteligentnych systemów technologicznych i energetycznych, by usprawnić i zoptymalizować zużycie energii. Więcej o tym zawodzie Iwona Wysocka.
Ten zawód przejdzie sporą ewolucję od zawodu elektryka. Instalatorzy systemów energetycznych i danych stworzą inteligentne środowiska domowe i biurowe, które będą dostosowane do optymalizacji zużycia energii, jednocześnie stale ucząc się i dostosowując do zachowań użytkowników. Będą mogli instalować urządzenia zbierające dane, które będą wspierać klientów w efektywnym monitorowaniu i zarządzaniu zużyciem energii. W ramach zawodu pojawią się specjalizacje w zakresie energii odnawialnej, takie jak energia wiatrowa, słoneczna i bioenergia. Będą współpracować z klientami przy projektowaniu systemów zapewniających samowystarczalne zużycie energii. Instalatorzy systemów energetycznych i danych będą mieli niszowy zestaw umiejętności. Będą wykorzystywać nowe technologie do projektowania bezpiecznych i wydajnych systemów energetycznych, które zoptymalizują wydajność energetyczną.
Głos pracownika.
Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.